Księgi Wyjścia. Całe zgromadzenie Izraelitów wyruszyło na rozkaz Pana z pustyni Sin, aby przebyć dalsze etapy. Potem rozbili obóz w Refidim, gdzie lud nie miał wody do picia. I kłócił się lud z Mojżeszem, mówiąc: daj nam wody do picia. Mojżesz odpowiedział im: czemu kłócicie się ze mną i czemu wystawiacie Pana na próbę? Ale lud pragnął tam wody i dlatego szemrał przeciw Mojżeszowi i mówił: czy po to wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby nas, nasze dzieci i nasze bydło wydać na śmierć z pragnienia? Mojżesz wołał wtedy do Pana i mówił: co mam czynić z tym ludem? Niewiele brakuje, a ukamienują mnie. Pan odpowiedział Mojżeszowi: wyjdź przed lud i weź kilku ze starszych Izraela ze sobą. Weź w rękę laskę, którą uderzyłaś Nil, i idź. Oto ja stanę przed tobą na skale, na Chorebie. Uderzysz w skałę, a wypłynie z niej woda i lud zaspokoi swe pragnienie. Mojżesz uczynił tak na oczach starszyzny izraelskiej i nazwał to miejsce Massa i Meriba, ponieważ tutaj kłócili się Izraelici i wystawiali Pana na próbę, mówiąc: czy też Pan jest rzeczywiście wśród nas, czy nie?
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. To jest takie błogosławieństwo, które dla mnie osobiście jest chyba błogosławieństwem jakoś najbardziej do mnie trafiającym. Mimo że z początku pamiętam, jak czytałem błogosławieństwa, to zawsze mi się wydawało, że one jakieś takie, no takie trochę suche. Takie jakby chodziło tam o jakąś sprawiedliwość społeczną, o to, że jak ktoś tam krzywdzony, źle osądzony, może coś mu zabrano, rząd go oszukał, no to Pan Bóg kiedyś to wszystko jakoś wynagrodzi. To jeżeli ktoś jest spragniony takiej sprawiedliwości, to Pan Bóg kiedyś odda to, co zabrano. Oczywiście, jak się o to domyślić, to błogosławieństwo absolutnie nie jest o tym. I Pan Jezus wcale nie zapowiada, że zaprowadzi na tym świecie sprawiedliwość. Dlatego, że sam jak był na ziemi, to jak łatwo zauważyć, tej sprawiedliwości nie zaprowadził. Nie wyzwolił Izraela spod okupacji, nie ustanowił nowego królestwa, chociaż go chciano obwołać królem. On nigdy nie stanął w takiej pozycji, w której mógłby zostać w tym świecie sprawiedliwym sędzią. Nawet zauważcie, że w ostatnią niedzielę, kiedy czytaliśmy Ewangelię, to była tam taka dziwna scena, kiedy ktoś przyszedł do Jezusa z taką prośbą: powiedz mojemu bratu, żeby mi oddał część spadku, która na mnie przypada. Czyli widocznie gdzieś tam w jakiejś rodzinie, no, ktoś postąpił źle. Ojciec coś przepisał synom, a jeden syn zabrał wszystko. Nie wiem, czy zauważyliście, że Pan Jezus bardzo twardo temu człowiekowi odpowiedział. Powiedział: a któż mnie ustanowił sędzią nad wami? Tak jakby Pana Jezusa ta sprawiedliwość, a przynajmniej ta ziemska, no jakoś niewiele interesowała. I nie chciałbym wam w tym błogosławieństwie mówić o tym. O tym, żebyście oczekiwali od Pana Boga takiej sprawiedliwości i takiego wynagrodzenia. Nie. Dla mnie to błogosławieństwo jest najbliższe, dlatego że ono opisuje chyba najważniejszą rzecz, która się dzieje między mną i Panem Bogiem. I mam nadzieję, że za chwileczkę to zobaczycie. Przypuszczam, że dla części z was jest podobnie. Przytoczyłem wam do tego błogosławieństwa fragment z Księgi Wyjścia, z tego 17 rozdziału, o tak zwanych wodach Massa i Meriba. To jest takie miejsce, w którym Izraelici już po wyjściu z ziemi egipskiej, kiedy idą do ziemi obiecanej, no po raz już któryś tam z rzędu strasznie narzekają. I tam się pojawia to słowo pragnąć. Oni mówią, że są spragnieni, że są bardzo złaknieni, że nie mają wody i zaczynają wręcz krzyczeć na Mojżesza. Po co, po jaką cholerę ich wyprowadził z tego Egiptu, skoro teraz tutaj na pustyni no, giną z łaknienia i spragnienia. Jest tam bardzo piękny dialog Mojżesza z Bogiem. Jak będziecie czytać sobie ten fragment, to proszę do tego zajrzyjcie. W jaki sposób Mojżesz się żali Bogu. I wtedy Bóg prosi Mojżesza, żeby zrobił następującą rzecz. Żeby poszedł do skały, żeby wziął tą laskę, którą kiedyś już dokonał jednego cudu, bo rozdzielił tą laską wody. Czyli to jest taka laska, która się dobrze zna na wodzie. I mówi, tą laską uderzysz w skałę. Jeżeli uderzysz, to z tej skały wypłynie woda. Potem w liście do Hebrajczyków, jakiś nam nieznany autor, bo nie wiemy, kto napisał ten list. Niektórzy mówią, że święty Paweł, ale to na pewno nieprawda. Jakiś nieznany autor napisał, że ta skała to był Chrystus. Że to z Chrystusa wypłynęła ta woda, która napoiła Izraelitów. I chciałbym, żebyście ten fragment z Księgi Wyjścia poczytali nie historycznie, nie jako opowieść o jakimś tam buncie Izraela na pustyni, tylko jako opowieść o człowieku spragnionym, który w drugim człowieku szuka wypełnienia. Bo zauważcie, że oni z prośbą o wypełnienie, o to, żeby napełnił ich serca, żeby ich napełnił to pragnienie, tą taką usychającą tęsknotę, która w nich jest, oni po to przychodzą do Mojżesza. Ja się trochę nie dziwię, bo Mojżesz to musiał być niewiarygodny facet. Mówi Księga Liczb, że był najskromniejszym z ludzi na ziemi. Że miał w sobie jakieś niezwykłe dobro, mimo że zaczął bardzo źle, bo zaczął jako morderca. Bo w młodości zabił Egipcjanina i musiał uciekać z Egiptu. Ale musiało potem się w nim wydarzyć no naprawdę bardzo wiele niezwykłych rzeczy. Przypuszczam, że oni byli w niego wpatrzeni po prostu jak w obrazek. I chociaż cały czas się buntowali, krzyczeli na niego, to zawsze przychodzili do niego. To mieli taką jasność, że jak do niego pójdą, to dostaną. I w tej scenie, myślę, w taki duchowy sposób jest pokazane, że nawet gdybyśmy szukali wypełnienia u najlepszego człowieka, jaki chodzi po tej ziemi, gdybyśmy spotkali po prostu najbardziej świętego ze świętych, najbardziej dobrego z dobrych, najbardziej łagodnego, nie wiem, mądrego, cudownego, przyjemnego, no jak tam się to można nazwać, to nijak się nie napełnimy. No nawet gdybyśmy mieli tutaj Mojżesza, nawet gdyby nas na tej pielgrzymce prowadził Mojżesz, kurde, co to byłaby za pielgrzymka? Co by się to działo po drodze? Przepiórki by latały, manna by spadała, rzeki by się rozstępowały, plagi by dotykały wszystkie miejscowości, w które chodzimy. Że to byłaby jazda nie z tej ziemi. A nawet gdybyśmy jego mieli, to guzik byśmy zyskali, gdybyśmy próbowali szukać wypełnienia w nim. Ja kiedy czytałem to błogosławieństwo o łaknących i pragnących sprawiedliwości, to zrozumiałem, że to jest chyba błogosławieństwo, które najbardziej opisuje mnie. Dlatego, że we mnie od początku życia było takie łaknienie i pragnienie, które próbowałem zaspokoić w tysiącu różnych osobach. I dopiero w pewnym momencie do tego durnego serca, które mam, jakoś dotarło, że jest tylko taki jeden. Że on ma na imię skała. Że trzeba przypiszczyć po prostu laską w tą skałę i wtedy rzeczywiście się wyleje woda. I rzeczywiście wreszcie się napije. Jeżeli miałbym wam opowiedzieć kiedyś o swojej relacji z Panem Bogiem, to dla mnie jedynym słowem, które potrafi tę relację wyrazić, to jest łaknienie i pragnienie. Ja nie mam bladego pojęcia, jak go znaleźć. Ja nawet nie wiem, gdzie on jest. Nie wiem, jaki on jest. Nie wiem, jak to zrobić, żeby tak się pooczyszczać i tak jakoś się nawrócić, żeby wreszcie go spotkać, ale żre mnie od środka takie pragnienie, takie łaknienie, taka tęsknota, że właśnie do tego w pewnym momencie z mojego strasznie głupiego i grzesznego życia poszedłem do zakonu. Potem w tym zakonie spróbowałem się nawrócić. Raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty, dziesiąty, piętnasty. I mam wrażenie, że tak będzie do końca życia. Moim największym doświadczeniem bycia księdzem jest widzenie to, jak ludzie tęsknią. Ja kiedy słucham spowiedzi, kiedy wy tu na przykład przychodzicie do spowiedzi, to co widać w każdym grzechu, to w każdym grzechu widać dokładnie to samo. I to jest niewiarygodne, jak to się z was wylewa. To jest po prostu nieskończona, nieugaszona tęsknota za nim. Mało tego, jak czasem siedzę w budce, w sensie w konfesjonale, nie? I słucham spowiedzi, to bardzo często zadaję sobie takie pytanie, co Pan Bóg wtedy czuje? W sensie słyszę człowieka, który opowiada, taka kupa, taka kupa, taka kupa, taka kupa, tu zrobiłem, tutaj śmierdzi, tutaj strasznie. Czasem zadaję sobie pytanie, jak się w tym momencie czuje Pan Bóg? Strasznie dawno już odkryłem, że On ma tylko jedno uczucie, jeśli tak to można nazwać, bo oczywiście do Niego nie są uczucia, ale On ma tylko jeden stan w sobie, kiedy widzi te nasze grzechy. To nie jest rozczarowanie, to nie jest gniew, to nie jest smutek, to nie jest ból, to nie jest nie wiem co tam jeszcze. Tylko Bóg myśli, kiedy widzi nasze grzechy, to widzi i odczuwa tylko jedno. Po prostu bezbrzeżną tęsknotę za nami. Na czym polegają grzechy? Grzechy polegają tylko i wyłącznie na tym, że my z Nim nie jesteśmy. Każdy grzech polega na tym, że stwierdzamy, że albo wiemy lepiej, albo nawet jeżeli wiemy, że to, co On proponuje, to jest lepsze, to nam się po prostu nie chce, nie potrafimy. I wszystkie grzechy polegają na tym, że nas z Nim nie ma. Jestem absolutnie przekonany, że to powoduje w Bogu tylko jedno. Jedną wielką, nieskończoną tęsknotę. Że On na każdy ten moment, kiedy przychodzimy, kiedy próbujemy trochę z Nim pobyć, to On po prostu wpada w jakiś stan euforii, przypuszczam. Jedna ze scen, która mnie chyba najbardziej dotyka w Ewangeliach, to jest ta scena, kiedy Pan Jezus po śmierci Jana Chrzciciela idzie na wysoką górę na całą noc się modlić. I tam płacze. I sobie pomyślałem, że to jest obraz tego, co robi Bóg, kiedy jakiegoś człowieka spotyka nieszczęście. Dlatego, że Pan Jezus powiedział, że wszystko, co zobaczyliśmy u Niego, no to tak ma Ojciec. On tylko pokazuje, jaki jest Ojciec. To znaczy, że jak Bogu umrze ktoś bliski, to Bóg idzie na całą noc ryczeć. To nie interesują Go sprawy strasznie ważne, bo tego dnia, kiedy umarł Jan Chrzciciel, to działy się bardzo ważne sprawy. Rozmnażał chleb, wołali na Niego, że będzie królem. No działy się po prostu niezwykłe wydarzenia. On to wszystko ciepnął w pioruny i poleciał na górę, żeby tam modlić i płakać. Pomyślcie sobie, ile jest ludzi na świecie, ile było ludzi w historii świata. I pomyślcie, ile nocy Bóg już przeryczał. Jeżeli On po śmierci każdego człowieka idzie na całą noc płakać. Prawdopodobnie końca świata nie będzie zbyt szybko, bo On ma, przypuszczam, jeszcze tyle do zaliczenia tych nocy, żeby przepłakać po swoich przyjacielach, którzy umarli, że jeszcze trochę poczekamy. Jakże pomyślę, że gdyby mi się zdarzyło zemrzeć, to Bóg pójdzie na całą noc płakać tylko i wyłącznie z mojego powodu, to aż mi się strasznie chce umrzeć. Nie dlatego, że mu sprawić ten ból i ten płacz, tylko to pokazuje, jak bardzo niewiarygodnie On jest zaangażowany w to, kim ja jestem. I to błogosławieństwo, to jest błogosławieństwo o tych, którzy nie wiedzą, jak to zrobić, którzy nie potrafią znaleźć właściwej drogi, ale po prostu niesłychanie tęsknią i drżą za Bogiem. Przypuszczam, że jest tu trochę takich ludzi. Trochę jest na pewno. Bo już z Wami o tym rozmawiałem, bo już się byliście spowiadać, albo byliście o tym mówić. I to widać w Was. Że po prostu rzucacie się z jednego kąta w drugi. Z jednych ramion w inne ramiona. Z jednego zaspokojenia w inne zaspokojenie. Z jednego nałogu w drugi nałóg. Z jednej niewoli w drugą niewolę. Z jednego genialnego i fantastycznego pomysłu w kolejny genialny i fantastyczny pomysł. A za tym wszystkim jest w Was nieustannie wzbierająca i po prostu żrąca i taka, no nie do ugaszenia, tęsknota, żeby to był On. I nawet często tego nie wiecie. Często myślicie, że to chodzi tylko o ludzi, że chodzi tylko o miłość, że chodzi o to, że kogoś nie ma. Ale za tym wszystkim jest On. Ja mam takie śmieszne doświadczenie, że mniej więcej od pierwszego roku życia, w sensie jak tam po raz pierwszy uzyskałem jakąkolwiek świadomość, no to pewnie pierwsze to za wcześnie, pewnie trochę później. Ale od pierwszej myśli, jaką mam, ja od zawsze wiedziałem, że będę księdzem. Od zawsze. Robiłem potem, co się dało, żeby przez 20 parę lat zrobić wszystko, żeby nim nie być. I jestem w tym absolutnym arcymistrzem. W sensie w uciekaniu od tego, żeby nim nie być. Udawało mi się przez kilkadziesiąt lat. Ale jak się teraz tak szczerze przypomnę, jak szczerze patrzę na siebie, to we mnie taka tęsknota za Nim jest po prostu od pierwszej myśli, od tego momentu, jak prawdopodobnie pierwszy raz ściągnąłem sam pieluchę i stanąłem na nogi. Od zawsze to było. I nie chodzi o to, że taką tęsknotę mają ci, którzy, nie wiem, mają pójść do zakonu, którzy mają być księdzem albo zakonnicą, nie. To jest tęsknota właściwa każdemu człowiekowi, tylko my ją na tysiąc sposobów zagłuszamy. Otóż bardzo możliwe, że jesteś złakniony i spragniony sprawiedliwości. Co to znaczy sprawiedliwości? Po żydowsku, kiedy jest mowa o sprawiedliwości, to sprawiedliwy to znaczy nieskalanie święty. Kiedy się mówi o kimś, kto jest sprawiedliwy, to się mówi, że on jest taki jak Adam w raju przed grzechem. O świętym Józefie napisano na początku Ewangelii, kiedy miał oddalić Maryję, to napisał ewangelista: Józef, mąż Maryi, był mężem sprawiedliwym i właśnie dlatego ją potem przygarnął. Jakby on tym słowem sprawiedliwy chciał pokazać czytelnikowi, to był facet jeszcze sprzed grzechu. To był facet pierwotny. To był facet, który jeszcze nie został skażony oddzieleniem się od Boga. I ta tęsknota, która w nas jest, to jest właśnie tęsknota z tamtego okresu. Jest napisane w Księdze Rodzaju, że Bóg codziennie po południu przychodził do Adama i do Ewy do raju, dzień w dzień, wtedy, kiedy wiał popołudniowy wiatr. I podobno chodził z nimi po tym raju na spacery. To jest właśnie ta tęsknota, która się w nas odżywa, która jest w nas wtedy, kiedy zostajemy sami. My między innymi dlatego chcemy przechodzić tą drogę często w ciszy, żeby nam gdzieś wreszcie wybiło i wróciło to tęsknienie, które było w raju. Bo my je normalnie zagłuszamy różnymi rzeczami. Mamy tysiąc różnych sposobów, żeby tego z siebie nie wydobyć. Ale moja głęboka nadzieja jest taka, że idziemy tutaj dużo w ciszy właśnie po to, że w pewnym momencie w kimś to wybiło. Jak to w was wybije, niektórzy pewnie to znają, to w tym nie da się żyć. To jest taka tęsknota i to jest takie pragnienie i to jest takie łaknienie, które nie może nigdzie znaleźć żadnego zaspokojenia, że albo doprowadza do śmierci i wtedy zazwyczaj uciekamy przed tym w jakiś grzech, w jakieś zależności, w jakieś miłości, w jakieś coś, bo czujemy, że nas to zabija, albo jeżeli ktoś się odważy nie zaspokoić tego czymś innym, to właśnie wtedy otwiera się droga do Boga. To właśnie wtedy otwiera się droga do tego totalnego zaspokojenia. Bardzo chciałbym was prosić, żebyście dzisiaj, siadając sobie nad tymi wodami Massa i Meriba, żebyście zobaczyli was łaknienie i pragnienie. Zadajcie sobie pytanie, do kogo idziecie, żeby to zaspokoić? Do waszych miłości? Nie wiem, do jakiegoś księdza? Do jakiejś grona przyjaciół? Do jakiejś fikcji? Do jakiegoś grzechu? Do jakiegoś nałogu? Gdzie próbujesz wydobyć wodę, żeby się zaspokoić? Jest tylko jedno miejsce, w którym można się rzeczywiście zaspokoić. I to miejsce to jest skała. To jest skała, którą jest Chrystus. Tylko u Niego jest takie zaspokojenie. I to się może w was wydarzyć naprawdę w każdej chwili, jeżeli tylko do Niego się zwrócicie. Ja myślę, że takim miejscem, w którym najbardziej to przegapiamy, jest Eucharystia. Ja kiedyś miałem jedno takie blisko mistyczne doświadczenie w życiu, tylko jedno. Ono nie było mistyczne, ale myślę, że miało coś na rzeczy, że tak powiem, z ponad naturalności. Jak byłem jeszcze klerykiem, byłem bodajże na 4. roku i było Triduum Paschalne u nas w Krakowie u Dominikanów, to zostałem wyznaczony przez liturgistę, żeby trzymać kielich przy udzielaniu komunii w Wielki Czwartek w liturgii Wieczerzy Pańskiej. I pamiętam, że rozdawałem tę komunię, w sensie trzymałem ten kielich razem z ojcem Tomaszem Nowakiem, zwanym Wodzem. Przypuszczam, że niektórzy z was go znają. I Tomek udzielał tej komunii, ja trzymałem mu ten kielich i patrzyłem na ludzi, którzy podchodzą do komunii. I wtedy to był jedyny chyba raz w moim życiu. No wydarzyło się coś, że jakby zobaczyłem inaczej rzeczywistość. Dlatego, że nie musiałem się koncentrować na tym rozdawaniu, bo tylko trzymałem kielich. Patrzyłem na twarze tych ludzi. Wtedy, ja nie potrafię tego do końca opisać, ale jakby zobaczyłem tak nieskończoną tęsknotę Boga za nimi. Kiedy widziałem rękę Tomasza, który maczał kawałek chleba w winie i wprowadzał to w te otwarte usta, to było w tym coś tak tęskniącego, tak no, niepojętego wręcz, w takim Bożym pragnieniu, żeby przyjść, żeby wypełnić, żeby im wszystko dać, że ja myślałem, Boże, że nie dotrzymam do końca rozdawania tej komunii. I to był tylko moment, potem już nigdy więcej. Pewnie za głupi, za grzeszny jestem, żeby to znowu zobaczyć. Wtedy Pan Bóg dał jakiś taki przedsmak. Ale to jest dokładnie to. On na każdej komunii, za każdym razem, kiedy do Niego przychodzimy, kiedy chce nas wypełnić, i to dosłownie, dlatego że On wchodzi w nasze ciała i chce nas wypełnić również cieleśnie, to zazwyczaj spotyka z naszej strony no, mur i obojętność. Bardzo was proszę, żebyście, jak dzisiaj poczytacie sobie ten fragment, to jutro rano, kiedy pójdziemy na Eucharystię, żebyście spróbowali zapałać tęsknotą. Że jeżeli znacie tę tęsknotę z innych miejsc w swoim życiu, bo szukacie zaspokojeń w tysiącu sprawach, więc nawet gdyby szedł z nami Mojżesz, a wydaje się, że idzie, to on nam naprawdę nic nie da. Dlatego, że jedynym zaspokojeniem i wypełnieniem może być tylko i wyłącznie Pan Bóg. Dlatego bardzo spróbujcie jutro na Eucharystii w taki sposób do komunii podejść. Spróbujcie podejść jako łaknący i pragnący takiej relacji z Bogiem, jaką mieliśmy kiedyś w raju. Jeżeli Bóg kiedyś na którejkolwiek Eucharystii, może już jutro, zobaczy kogoś z nas łaknącego i pragnącego, to wtedy dokona się w nim to błogosławieństwo. Wtedy ten ktoś zostanie nasycony i się okaże, że nic innego już nie jest mu całkowicie potrzebne. Więc dzisiaj z tym fragmentem Księgi Wyjścia usiądźmy i proszę was, pomyślcie o tym.